rozmowy o wierze przed mikrofonem Anna Łoś. Świeccy w kościele. Skąd wziął się podział na świeckich i duchowieństwo? Jak dbać o własną formację, będąc osobą świecką? Te pytania i odpowiedzi na nie pojawiły się podczas pierwszego Aeropagu, czyli debaty zorganizowanej przez świeckich w ramach jubileuszu 800-lecia przybycia pierwszych braci kaznodziejów do Polski. W rozmowach o wierze będziemy rozmawiać na aktualne tematy z pogranicza wiary, nauki, sztuki i życia społecznego w ramach tego właśnie projektu. Dziś pierwszy z nich właśnie o świeckich. Zorganizowali go świeccy dominikanie z fraternii świętego Alberta Wielkiego. A w studiu witam dr Elżbietę Wiater, dziennikarkę, historyczkę, teologa, blogerkę, autorkę licznych artykułów i książek. Tak się zawahałam nad żeńskimi formami, ale wiem, że pani nie lubi używania żeńskich form, więc szanuję to oczywiście. Pani Agnieszka Barszcz, która jest członkiem fraternii właśnie owych świeckich dominikanów, fraternii świętego Alberta. Jest pani także filozofem i informatykiem, czy tyczką, jak pani chce.
Muszę być informatykiem i filozofem.
Informatykiem, bardzo proszę. I tu już nie będzie żadnych problemów, bo pan redaktor Konstanty Pilawa, członek zarządu Klubu Jagiellońskiego, redaktor naczelny czasopisma Idei Presje.
Dzień dobry.
Witam państwa. To może zacznijmy od tego, pani Agnieszko, świeccy dominikanie, czyli kto? Jesteście bezhabitowi, jak widzę, ale podobno macie prawo do habitu po śmierci. Czy to są takie jakieś miejskie legendy?
Świeccy dominikanie to trzecia gałąź zakonu dominikańskiego, do którego należą osoby żyjące w świecie, ale spotykające się co jakiś czas. Trzeci zakon jest zorganizowany we fraternie, które mogą być męskie, żeńskie lub mieszane. Moja fraternia jest mieszana. I to fraternie a propos właśnie tych habitów, bo to jest zawsze taka ciekawostka, mają różne reguły. Niektóre noszą habity na swoich wewnętrznych spotkaniach, ale my jesteśmy fraternią bezhabitową, co oznacza, że ubieramy się zupełnie normalnie i dopiero właśnie kiedy jest się profesem wieczystym, to można otrzymać habit, w którym można zostać właśnie pochowanym, więc wcześniej się go nie użyje.
To może na początku spróbujmy zdefiniować. Każdy pewno z państwa ma jakąś własną definicję, własne przemyślenia na ten temat. Jak określić świeckiego w kościele? Kim jest świecki w kościele?
Przypomniałam się anegdotę o pewnym bacy, który namalował obraz. Taki filar, a za filarem tak bardzo dużo świeczek. No i ktoś go spytał z turystów, baco, co to jest? I baco odparł, być świecki w kościele. Ale to taka dowcipna może, mam nadzieję, anegdota i definicja. Prawda jest taka, że kodeks prawa kanonicznego definiuje świeckiego jako osobę, która nie ma święceń.
I to wszystko.
A katechizm Kościoła katolickiego, jak słusznie na spotkaniu zwrócił uwagę ojciec Ireneusz Wysokiński, definiuje trochę szerzej, to znaczy
Dominikanin, którego zresztą nie ma, nie bez powodu. Ja chciałam, żeby właśnie były osoby świeckie, skoro o świeckich rozmawiamy. Proszę
i katechizm właśnie mówi, że świeccy to jest jakby trzecia grupa obok wyświęconych i, osób zakonnych. Z tym, że na przykład mamy w kościele też stan dziewic konsekrowanych, które są osobami świeckimi. Nie należą do zakonu żadnego. Są osobnym stanem w kościele, ale żyją jak osoby świeckie, ale jednak są osobami konsekrowanymi.
Jednym słowem jest bardzo dużo różnych możliwości.
Znaczy życie tak jest bardziej złożone niż nam się,
wydaje. Ale na początku tworzenia chrześcijaństwa był mistrz Jezus Chrystus i byli apostołowie. No nie było takiego podziału, prawda, na świeckich i na duchownych. To początki tak wyglądały.
No, dzisiaj na pewno dziedziczymy całą tą historię cywilizacji chrześcijańskiej i wydaje mi się, że takie ujęcie historyczne właśnie jest dzisiaj potrzebne. Natomiast w refleksji na temat tego, kim są świeccy w kościele, no, nie można abstrahować od tego, w jakim katolicyzmie dzisiaj funkcjonujemy, szczególnie w tym katolicyzmie, który, jak mówimy, jest no, w głębokim kryzysie.
No nie ma wątpliwości.
Więc wydaje mi się, że taka refleksja na temat świeckich w kościele powinna nie dotyczyć tylko i wyłącznie takich prawno-kanonicznych odpowiedzi z katechizmu Kościoła katolickiego, które oczywiście stanowią podstawę, ale też powinniśmy szczególnie zwracać uwagę na to, jacy ci świeccy powinni być. No i ja na tym spotkaniu, o którym teraz trochę rozmawiamy, Podałem takie trzy definicje świeckiego w kościele i wydaje mi się, że one no, dość mocno bazują na takich intuicjach, które dość są powszechne dzisiaj. To znaczy, że z jednej strony mamy takich świeckich typowych kulturowych katolików, jak to się
czyli
dzisiaj...
biorców ja nie raz nazywam. Takich, tak. Którzy traktują kościół jak miejsce, gdzie pewne rzeczy im się należą i biorą. Biorą jak, sakrament jako taką, taki, drugi.
Tak, nie? W taką firmę usługową trochę. I idziemy w niedzielę na mszę świętą. No i zasadniczo korzystamy z usług księży, wychodzimy i zapominamy przez cały tydzień o tym, że w ogóle jesteśmy katolikami. I ja jestem też daleki od tego, żeby jakoś negatywnie to oceniać, no bo po prostu...
To jest fakt, który gdzieś pewnie się pojawił dzięki wychowaniu też pewnemu, prawda?
To jest taki, jak to nazwałem na spotkaniu, świecki w sobie, czyli taki świecki nieuświadomiony. Drugim rodzajem świeckiego, który jest świeckim dla siebie, to jest taki człowiek, który zaczyna pytać i wątpić. Ten etap wątpienia często w kościele, mam wrażenie, jest traktowany również jakoś pejoratywnie, że to wątpienie jest czymś złym. No, ja uważam, że od wątpienia zaczyna się wiara i taka dojrzałość chrześcijańska.
Od pytań, no tak, bez tego nie ma wiary.
I to jest ten drugi typ świeckiego, taki bardzo indywidualistyczny, to znaczy no, już nie czujemy się katolikami tylko w niedzielę, raz na tydzień, ale czujemy się tymi katolikami, bo cały czas rozważamy to, czym jest katolicyzm i zadajemy sobie te wszystkie bardzo fundamentalne, egzystencjalne pytania. Natomiast ta prawdziwa dojrzałość chrześcijańska i to, kim świecki powinien być, to już nie jest świecki w sobie dla siebie, ale świecki dla innych. Bo istotą właśnie bycia właśnie katolikiem, chrześcijaninem właśnie od samego początku jest naśladowanie Chrystusa, a więc dawanie z siebie ofiary innym. I wydaje mi się, że świeccy w kościele, świeccy zaangażowani, świeccy dla innych właśnie powinni sobie brać to na sztandary. I oczywiście jest bardzo wiele form zaangażowania świeckich i każda z nich jest dzisiaj bardzo, bardzo potrzebna.
Bardzo potrzebna i cenna. Ale ta trzecia formacja, czy właśnie to nie powinna być też taka grupa świeckich, czy świeccy, którzy mówią zaraz sprawdzam, zadaję pytania. Przyglądam się temu kryzysowi, przyglądam się różnym skandalom i mam prawo się pytać, dlaczego ja nie mam wpływu na przykład na to, co się dzieje w kościele.
Jak najbardziej. Dobre pytania nie są złe. Zresztą Chrystus sam mówił o upominaniu się nawzajem. I z tego
tylko
upominania
tam było
nie
tak
są
po cichutku.
Nie.
Ale taka jest narracja bardzo często w kościele, że idź i upomnij swojego brata na boku. Cicho.
Za pierwszym razem. Potem weź współbraci i idźcie razem. A na końcu donieś kościołowi. A jeśli kościół nic z tym nie zrobi, no to niech ten człowiek będzie dla ciebie jak...
To idź do mediów.
No w tej chwili się idzie do mediów.
I dzięki temu, no bo bez mediów myślę, żeby się jednak o wielu sprawach nie,
myślę, że
nie,
to jest
nie było wiadomo. Znaczy ja wiem, że
jest
bardziej skomplikowane.
Sprawa jest bardziej złożona. Mhm. Moim zdaniem zgadzam się z tym, że media tu odegrały ważną rolę. Pozytywną i negatywną, bo to różnie można rozegrać. Upominanie w kościele ma mieć miejsce, dlatego że to, po co my jesteśmy w kościele, to jest nasze zbawienie. I często jest tak, że my po prostu nie widzimy swoich własnych błędów i upomnienie jest tak naprawdę, ono jest wymienione wśród uczynków miłosiernych co do duszy. Więc jeśli ja widzę błąd u brata i upominam mojego brata, ja tak naprawdę czynię wobec niego miłosierdzie.
Pani Agnieszka
Adwocem? Że trzeba też pamiętać o tym, że jeżeli my mamy jakoś upominać duchowieństwo, czy dawać im jakiś, powiedzmy, nazwijmy to feedback, to oni też muszą być na niego otwarci do pewnego stopnia.
No chcą słuchać.
No więc właśnie. I tutaj na naszym spotkaniu ojciec Ireneusz Wysokiński wspomniał o ciekawej inicjatywie, która miała miejsce na Węgrzech, która nazywała się Nawrzucaj księdzu i polegała na tym, że księża jakby sami zapraszali bardzo różnych ludzi po to, żeby się z nimi spotkać i żeby usłyszeć ich opinię i bardzo często właśnie ich krytykę.
Bardzo dobry pomysł, tylko potem jeszcze po tym nawrzucaniu wyciągajmy wnioski wzajemnie. To jest chyba też ważne w tym, żeby nie stawiać się, nie antagonizować, tylko słuchać się wzajemnie, ale żeby to rzeczywiście coś z tego płynęło, a nie było tak, że my sobie podyskutujemy, a ta druga strona i tak pójdzie w swoją stronę. Tak? Więc to nie o to chodzi. Proszę Państwa, dziś rozmawiamy o świeckich w kościele. Ja przypomnę tradycyjnie adres mailowy tej audycji wiara@radiokrakow.pl. Za chwilę powrócimy do rozmowy. Rozmowa o wierze przed mikrofonem Anna Łoś. Dziś o roli, formacji, tożsamości, misji świeckich w Kościele rozmawiamy. W studiu przypomnę gości: dr Elżbieta Wiater, dziennikarka, historyk i teolog, blogerka, autorka licznych artykułów i książek, redaktor Konstanty Pilawa, członek zarządu Klubu Jagiellońskiego, redaktor naczelny czasopisma Idei Presje i pani Agnieszka Barszcz, która jest członkiem Fraterni Świętego Alberta, czyli jest świecką dominikanką. Jest także filozofem i informatykiem. Chciałam zapytać o to, kiedy gdyby narodził się ten bardzo taki wyraźny podział na świeckich i duchownych. Czy to reforma papieża Grzegorza Wielkiego spowodowała i potem ciąg? Tak dosłownie jednym zdaniem, pani doktor.
Tak, no to jest od wczesnego średniowiecza. I ten moment takiego bardzo wyraźnej zmiany to jest moment wprowadzania reform Soboru Trydenckiego, kiedy powstały osobne seminaria duchowne, ale też zaczął być promowany bardzo mocno obraz kapłana jako tego, który jest, można powiedzieć, takim półbogiem.
Czy to jest klerykalizm?
Tak, dokładnie. W pewnym momencie nawet pojawiały się teorie, że kapłan to jest taki człowiek, ale
alter
trochę bardziej.
Alter Christi?
To jest co innego, bo że on bywa alter Christus w momencie, kiedy konsekruje i rozgrzesza w konfesjonale.
Ale nie w poglądach.
To jest sprawa teologiczna.
A nie w poglądach na przykład głosić może.
Poglądy, postępowanie i tak dalej, to już nie. Ale były takie pomysły w teologii. W XVIII wieku, XVII-XVIII, że kapłan to jest taki człowiek, tylko bardziej, taki półbóg de facto, w połowie Chrystus, w połowie człowiek. No i to już było pójście w bardzo nieciekawym kierunku. To nigdy przez Kościół nie zostało oficjalnie potwierdzone, zaakceptowane, ale
też
ten nurt się pojawił, on był obecny.
Był obecny. Ten klerykalizm, zdaniem pana, to jest największy problem w relacjach także ze świeckimi?
No tak, myślę, że to jest chyba pytanie retoryczne, bo o klerykalizmie dzisiaj mówią wszyscy. Ja chciałem się trochę odnieść do tego Soboru Trydenckiego, bo to rzeczywiście jest bardzo ważny temat, który ma nie tylko te negatywne strony tego, że kapłan został zdefiniowany tak, a nie inaczej. I rzeczywiście w Soborze Trydenckim możemy odnajdywać źródła klerykalizmu. Natomiast nie zapominajmy, że na przykład w kontekście polskim Sobór Trydencki i cała kontrreformacja, to wszystko jak wówczas katolicyzm w Polsce funkcjonował, właściwie ugruntowało nie tylko katolicyzm jako taki, ale szereg instytucji, które były związane z państwem. Bez katolicyzmu w XVII wieku i później w czasie zaborów prawdopodobnie polskości i Polaków by nie było. I takim skutkiem ubocznym tego wielkiego długu, który Polacy mają właśnie wobec Kościoła, jest właśnie owy klerykalizm. Ja bym powiedział, że dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, w której ten katolicyzm pomników, jak go nazywam, czyli wielki katolicyzm Stefana Wyszyńskiego, katolicyzm Karola Wojtyły, że to taki katolicyzm oparty właśnie na wielkie autorytety, wielkie pomniki, że to mija.
Bo erozja autorytetów jest powszechna.
Tak, i ludzie, którzy nie pamiętają już pielgrzymek papieskich, którzy teraz gremialnie z kościoła odchodzą, nie chcą katolicyzmu pomników. Oni chcą katolicyzmu nadziei, bo katolicyzm jest...
Doświadczenia też i świadectwa, prawda? Tak. Bo to jest
taka
ważne.
Wspaniała książka Jacka Dukaja po piśmie. I ona bardzo dużo mówi paradoksalnie o tym, czym powinien być dzisiaj Kościół. Cały klerykalizm oparty jest o kulturę pisma i o to, że księża cały czas do nas gadają i piszą jakieś listy apostolskie, których nikt nie czyta i nikt nie słucha w kościele. Współczesny świat jest czasem po piśmie, czyli jest czasem doświadczenia, bezpośredniej wrażeniowości, mocnych wrażeń, autentyzmu. Bez tego świadectwa życia, bez tych wrażeń i bez tej autentyczności nie sposób sobie wyobrazić tego nowego katolicyzmu, który nazwałem katolicyzmem nadziei i no właśnie z tym klerykalizmem jest wielki problem i to pierwsza rzecz to na pewno temat wykorzystywania seksualnego w kościele, ale pamiętajmy, że każdy z nas w tym klerykalizmie jest zakorzeniony.
Ale oczywiście.
Taka struktura zła.
Nawet takie coś drobnego, jak na przykład słyszymy kazanie, które nas irytuje.
Dokładnie.
Nigdy nie pójdziemy do księdza, bo się boimy, bo mamy problem z tym. Znaczy są tacy, którzy idą, to ja znam takie osoby, ale to się dla nich bardzo źle skończyło. Na przykład to, że jest pewnego rodzaju ostracyzm w parafii w tej chwili. No ale to już nie będzie będziemy wchodzić w takie rzeczy, choć to jest pewien przykład dobry. Natomiast porozmawiamy o tej formacji, bo Sobór Watykański II zdefiniował to miejsce laikatu w Kościele i powiedział, że jesteśmy ludem Bożym. Czyli właściwie wszyscy jesteśmy, no też warto pamiętać, jesteśmy ochrzczeni właściwie.
Powrócono w myśli soborowej, powrócono do tego, że każdy ochrzczony na mocy sakramentu chrztu ma do pełni, czy wchodzi w te funkcje, które miał Chrystus, to znaczy kapłańską, prorocką i królewską. I powrócono do koncepcji odrzuconej, czy właściwie nieodrzuconej. Ona była tak usunięta w cień, dlatego że bardzo mocno ją akcentował Luter i w ogóle reformacja, czyli kapłaństwa powszechnego. I mówi się o kapłaństwie, zaczęto też podkreślać, zresztą to bardzo pięknie wydobył też ksiądz Blachnicki w swoim programie formacyjnym dla ruchu Światło-Życie, że kapłan jest przede wszystkim sługą, że naśladuje Chrystusa sługę. I gdyby przebiła się ta myśl, która jest właśnie obecna bardzo mocno Blachnickiego, ale ona jest wzięta właśnie z pism soborowych, to dałoby się w sposób, powiedzmy, bezrewolucyjny przejść od klerykalizmu do normalnych, właściwych relacji. Czyli relacji, które są oparte na odpowiedzialności i posłudze. Tylko problem polega też na tym, że ten typ formacji, który był do tej pory, to jest moja teoria. Ja nie jestem w stanie jej na żadnych badaniach oprzeć, ale z tego, co mówią moi znajomi psychologowie, którzy zajmowali się, brali udział w procesie formacyjnym, czy w ogóle mieli do czynienia z kapłanami, ten typ formacji klerykalnej powodował, że do seminariów szło bardzo wiele osób o osobowości narcystycznej. Czy z takim mocnym rysem narcystycznym właśnie, no tak, w osobowości. I to powoduje,
znaczy życie z narcyzem w takim na przykład małżeństwie, to wiadomo, to jest skazane na klęskę, narcystyczna osobowość kapłanów.
Ale to jest też osoba, której nie można zwrócić uwagi, dlatego że to jest człowiek, który nie przyjmuje uwagi. To jest człowiek, który nie przyjmuje krytyki. W ogóle ma z tym problem. I w tym momencie, ja nie mówię, że wszyscy księża tacy są, bo wszyscy z pewnością znamy takich, którzy są wspaniałymi ludźmi, przystępnymi, mądrymi, którzy słuchają i biorą pod uwagę to, co się do nich mówi. Ale też jakby to sito, które było ustawione, ono było ustawione właśnie w taki sposób.
Pani Agnieszko, jest pani świecką dominikanką. Te kontakty z dominikanami, właśnie habitowymi, jak to wygląda na co dzień?
My jako fraternia w dużym stopniu organizujemy się sami. To znaczy mamy przełożoną
fraternię. I te aeropagi to jest wasz pomysł, warto powiedzieć.
Tak, to jest inicjatywa świeckiej fraterni. I właśnie my ustalamy tematy, my zapraszamy gości, my prowadzimy spotkania. I fraternia de facto jest zorganizowana w ten sposób, że ma asystenta, to jest ojciec dominikanin, ale jego rola jest taka bardzo ograniczona, to znaczy on jakoś pośredniczy w naszych kontaktach z innymi gałęziami zakonu, głównie z pierwszym zakonem, ale świeccy de facto organizują się sami. Sami wyznaczają sobie tematy spotkań, sami dobierają lektury i we własnym gronie działają.
Struktury kościoła hierarchicznego są jednak, to pytanie do pana Konstantego Pilawy, są jednak niewydolne. Na czym miałoby polegać uczestnictwo w tych strukturach na przykład świeckich? Czy ma pan jakiś pomysł na to?
Tych pomysłów jest dzisiaj sporo. Mówi się o tym, że jeśli już upadł ten trydencki model kapłaństwa, to Kościół katolicki na całym świecie dyskutuje, co zrobić z faktem tego upadku, bo nie ma na razie alternatywy. Pewne opowieści, które słyszymy na przykład z ust papieża Franciszka, czynią jakąś nadzieję, wydaje mi się. To znaczy, że właśnie kapłan ma być takim człowiekiem rozmawiającym i właściwie tylko w ramach posługi sakramentalnej ma wyróżniać się spośród świeckich. Te wszystkie ruchy, które na przykład ostatnio związane z akolitami i lektorami i to, że te posługi już są dostępne dla kobiet, no, są jakimś takim ruchem, moim zdaniem, w dobrą stronę. Z drugiej strony mamy szereg też instytucji, gdzie już mamy do czynienia z sytuacją, w której to świeccy zarządzają parafią. Na przykład model amerykańskiego katolicyzmu jest bardzo ciekawy. Tam mamy do czynienia.
Tak, słucham o polskim, zaczynam analizować, kto w parafii takiej właśnie gdzieś tam w Pcimiu Dolnym, przy całym szacunku do Pcimia Dolnego, ze świeckich ma wpływ na to, co się dzieje. No rady parafialne, proszę państwa, to są po prostu najczęściej organa, które są doradcze, ale nie mają żadnej... Tak.
Często jest to fikcja. Natomiast ten amerykański wpływu. Kontekst jest ciekawy, bo ten katolicyzm amerykański jest zupełnie inny, no bo zupełnie inna też jest przestrzeń kulturowa i historyczna. No, fakt, że każdy pracownik, który istnieje w parafii, jest zatrudniony na umowę o pracę i zasadniczo w całości zatrudnia, czy zarządza całą tą parafią, od rachunków po wszystkie inne kwestie, po, nie wiem, cennik i tak dalej. Wszystko jest takie bardzo transparentne i przejrzyste. Natomiast od posługi sakramentalnej, od kazania i od spraw duchowych jest ksiądz. I ten podział wydaje się tak oczywisty w dzisiejszym świecie, że no, jak chcielibyśmy coś takiego zaproponować i zaczynamy mówić o tym a propos polskiego kościoła, no to się okazuje, że już tak oczywisty nie jest. Bo właśnie dziedziczymy ten model trydencki. I wydaje mi się, że od takich prostych spraw trzeba zacząć, żeby każdy organista i każda pani kościelna była po prostu zatrudniona w instytucji i żeby te sprawy związane z, no, bardzo formalne były przejrzyste. Ale jeszcze chciałem z tych takich mocno instytucjonalnych opowieści trochę wyjść w inną stronę.
Bardzo chętnie, ale dosłownie za chwilę, dobrze? Teraz przypomnę adres mailowy tej audycji wiara@radiokrakow.pl. I proszę pisać, także proponować jakieś tematy tych naszych codziennych rozmów o wierze. Dziś o świeckich rozmawiamy. Rozmowa o wierze, przed mikrofonem Anna Łoś. O świeckich w kościele dziś rozmawiamy. Przypomnę, w studiu Agnieszka Barszcz, filozof i informatyk, członek Fraternii Świętego Alberta, redaktor Konstanty Pilawa, członek zarządu Klubu Jagiellońskiego i redaktor czasopisma Idei Presje, i dr Elżbieta Wiater, dziennikarka, historyk i teolog, autorka artykułów, książek i tak dalej, i tak dalej. Ale ad vocem, bo przerwałam brutalnie ze względu na czas panu Konstantemu, chciał pan się pochylić bardziej nad tymi sprawami, tak powiem, sugeruję, duchowymi, tak?
Tak, bardzo nie lubię, kiedy o świeckich w kościele rozmawia się w kontekście tylko i wyłącznie instytucjonalnym, podkreślając ich rolę w ramach struktur kościoła, bo takie myślenie o kościele już nas jakby wdraża w ten klerykalizm, z którego chcemy uciekać. Więc to, na co zwróciłbym uwagę, to, że dzisiaj bardzo niedowartościowana w przestrzeni publicznej, tej katolickiej przestrzeni publicznej, jest działalność taka preewangelizacyjna, która nie jest właśnie związana z konkretną formacją, z konkretną grupą przyparafialną. Chodzi mi o takie inicjatywy, które po prostu są takim przedpokojem do tego wspaniałego pokoju wiary.
Ale o co chodzi konkretnie? Jakby
na
pan
przykład
powiedział.
Na działalność w mediach społecznościowych, działalność w internecie. Myślę, że takim stanowiskiem, które dzisiaj bardzo cierpimy, jest to, że też nasz katolicyzm jest bardzo taki smutny. Potrzebujemy katolickich błaznów, takich ludzi, którzy będą interpretować popkulturę za nas, będą jakoś mówić, że w tym świecie
Czuje pan, że słowo błazen jest takie dosyć ryzykowne w tym kontekście?
Myślę, że w polskiej tradycji takiej stańczykowej błazen ma też dobre konotacje.
No tak,
i właśnie o takie błazeństwo.
O takim błazeństwie pan mówi, tak. Znaczy chodzi o ten łącznik z popkulturą, tak?
Dokładnie.
No to jest na pewno
tego
ważne.
Bardzo nam dzisiaj brakuje, i te inicjatywy są dość niszowe i powinniśmy w nie dużo mocniej inwestować.
To porozmawiamy o tej misji świeckich. Pani Agnieszko, misyjność, czyli co?
Kiedy właśnie myślimy sobie o tym, jakie zadania przed nami stoją, to czasami możemy sobie wyobrażać, że my musimy zrobić nie wiadomo co. A wydaje mi się, że kiedy jest się świeckim i zastanawia się, co można zrobić, właśnie jakie zadania do nas należą, wystarczy po prostu rozejrzeć się wokół siebie i zacząć od swojego najbliższego otoczenia. Wielkim problemem jest na przykład to, że nie katechizujemy naszych bliskich, naszej rodziny, nie rozmawiamy ze sobą o wierze. Problemem może być też to, że nie angażujemy się jakoś społecznie, na przykład w działalność charytatywną. Ja jako osoba świecka nie muszę koniecznie szukać dla siebie jakiejś funkcji w liturgii przy ołtarzu i udawać księdza albo próbować go zastępować, czy nie wiem, zaczynać żyć jak członek zakonu i poświęcać się, formować się tak, jakbym była członkiem jakiegoś zakonu, takiego pierwszego, powiedzmy, ale w okrojonej wersji. Tylko właśnie można poszukać takich zadań, które naturalnie wypływają z tego, gdzie my akurat się znajdujemy w świecie. Kiedy ktoś ma rodzinę, to te osoby, którymi powinien się opiekować, jakby są wskazane oczywiście w bardzo oczywisty sposób, ale na przykład uważam, że jest też wielka rola dla osób, które nie założyły rodziny, które są samotne i mogą na przykład dzięki temu dotrzeć do takich osób, o których zwykle się zapomina.
I to jest pani jak gdyby spojrzenie na...
Tak, ponieważ, to... jakby miłosierdzie, caritas, to jest bardzo ważna tożsamościowa część, część tego, czym jest Kościół. Podkreślał to na przykład Benedykt XVI. To jakby nie możemy tego zaniedbywać i ponieważ księża są coraz, jest ich coraz mniej i są coraz bardziej zajęci właśnie tymi zadaniami, w których są nie do zastąpienia, takimi jak właśnie sprawowanie sakramentów i tak dalej, to wydaje mi się, że to jest też ważny obszar, na który powinien zwrócić uwagę każdy świecki.
Każdy świecki i też zwracać uwagę na to, czy rzeczywiście księża są tylko i wyłącznie, zajmują się tymi sprawami związanymi właśnie z duchowością, z prowadzeniem, bo mają bardzo dużo różnych też takich bocznych rzeczy, które niekoniecznie właśnie związane są z tym ich podstawowym charyzmatem. Ale jak tutaj znaleźć złoty środek, żeby też, jakby to powiedzieć, nie otworzyć takiej wojny plemiennej, tak? Znaczy każdy jednak ma pewnego rodzaju swoje zadanie. Jak nie przesadzić, tak? W tych głosach świeckich, bo jest taki dosyć karykaturalny przykład choćby kościoła niemieckiego, gdzie to rzeczywiście zaszło za bardzo daleko. Znaczy udział świeckich, którzy zaczęli właśnie przejmować funkcje duchowne, dosłownie.
Myślę, że fundamentem jest... Kościół zasadniczo to jest zwołanie, które się gromadzi wokół Chrystusa. To brzmi bardzo górnolotnie, ale prawda jest taka, że wszelkie rozeznawanie w Kościele, zresztą mówi o nim bardzo wiele obecny papież Franciszek, ono polega na tym, że każdy przedstawiciel Kościoła, każdy członek Kościoła staje przed Chrystusem sam na sam i rozeznaje. I w tym momencie jest pytanie, jak to rozeznanie przeprowadzić, jak ono wygląda. Tu jest moim zdaniem, tu trzeba szukać odpowiedzi. I w momencie, kiedy my stajemy przed Chrystusem, rozeznajemy i nie konfrontujemy naszego rozeznania ze Słowem Bożym, nie konfrontujemy go z katechizmem, czy w ogóle nauczaniem Kościoła, możemy dojść do takich absurdalnych sytuacji, kiedy świeccy próbują zachowywać się jak księża, czy pełnić funkcje stricte kapłańskie. My sprawujemy kapłaństwo powszechne. I ciągle ja będę wracać, będę stale wracać do tej koncepcji kapłana jako sługi, bo moim zdaniem to jest klucz. Gdyby ci wszyscy, którzy chcą być kapłanami, czy świeccy chcą pełnić funkcje kapłańskie, zdali sobie sprawę, że oni w momencie, kiedy sięgają po funkcje kapłańskie, sięgają po miskę z wodą i prześcieradło, po czym klękają i myją stopy, bo na tym polega, taki gest towarzyszy w Wielki Czwartek temu momentowi, kiedy Chrystus ustanawia kapłaństwo, między innymi kapłaństwo. I problem polega na tym, że nie ma tego spojrzenia, nie ma tego pogłębionego spojrzenia na kapłaństwo, zrozumienia tego, że to polega na tym, że ja biorę miskę i myję nogi, a nie na tym, że ja teraz będę dyktował i sprawował władzę.
I będę tak zwanym tłustym kotem, że zacytujemy tutaj pewnego dominikanina już świętej pamięci, więc nie będę mówić.
Nie może się już bronić, tak?
Nie może się już bronić, ale tłusty kot tu jest chyba bardzo a propos, prawda? Jakie na koniec, bo już nam niestety widzę, niewiele czasu zostało, takie w kontekście polskim, takie doraźne rzeczy po tej debacie, po tej rozmowie, po tym, że jednak świeccy zaczynają dochodzić bardziej chyba do głosu, także głos kobiet jest coraz bardziej słyszalny, mam taką nadzieję. Jakie tutaj są podstawowe rzeczy takie na dziś, które można by zrobić? Słucha nas przeciętny Kowalski, sobie pomyślał, a może ja się zainteresuję tą moją parafią. Mhm. To co?
No, wydaje mi się, że apel pod tytułem zacznijmy od siebie, żeby wymagać od innych, jest nie tylko katolicki, ale po prostu taki humanitarny.
Zdroworozsądkowy też. Tak.
Nie możemy oczekiwać teraz, że księża zmienią się o 180 stopni, kiedy my pozostaniemy tymi świeckimi raz na tydzień przez 45 minut, 3 godziny w ramach niedzielnej Eucharystii, której nie słuchamy i nie rozumiemy, co się tam naprawdę wyprawia. Więc ja mam dużo pokory wobec tych wszystkich głosów związanych z takim antyklerykalizmem i taką postawą, którą chyba powinniśmy dzisiaj promować, jest pobożny antyklerykalizm, czyli to, żeby zacząć od siebie, zacząć wymagać od siebie, zacząć się uczyć tego katolicyzmu, a nie go odgrywać kulturowo i później dopiero wymagać konkretnych rozliczeń z tym, co nam się w tym kościele nie podoba. I tylko ta kolejność jest dzisiaj ważna i musimy sobie to wpoić i zacząć praktykować.
No, żeby też ten głos tych, którzy już są właśnie pobożni, żeby jednak był akceptowany i był też traktowany nie jako głos wołającego na puszczy, bo to też jest istotne, prawda, pani Agnieszko? Mhm.
Tu odnosząc się do tego, co powiedział Konstanty właśnie i przechodząc do takich konkretów, powiedziałabym tak, jakby narzekasz, że ksiądz na przykład ma słabą wiedzę teologiczną, zastanów się, kiedy ostatnio sam przeczytałeś na przykład jakąś encyklikę albo jakąś dobrą lekturę duchową. Narzekasz, że nie wiem, na kazaniu był jakiś błąd, no to podejdź i powiedz. To nie musi być krytyka z góry na dół, ale na przykład zwrócenie uwagi na jakiś błąd rzeczowy. Więc rzeczywiście można zacząć od jakichś takich drobnych rzeczy, żeby najpierw naprawić siebie, a potem naprawić swoje otoczenie, a potem to, co się da.
Kościół, wspólnota boskoludzka, w której często zamyka się usta tym, którzy będąc w kościele mówią o jego słabościach. Mam nadzieję i myślę, że państwa i moi goście także, że te ropagi, które będą u Dominikanów przez cały rok trwały, rok jubileuszu, zbudują płaszczyznę takiej wzajemnej uważności, ja to tak nazwałam, by ten podział na świeckich i duchownych no nie był tak anachroniczny. Był czymś mniej bolesnym niż dzisiaj jest. Bardzo dziękuję państwu za tę rozmowę i jednocześnie zapraszam wszystkich, bo następne spotkanie chyba 28 lutego.
Tak, już 28 lutego o 19 w Auli Świętego Tomasza u Dominikanów Krakowskich i tematem tego spotkania będą granice sztuki.
Bardzo ciekawy temat, który też na pewno będzie mieć odzwierciedlenie w rozmowach o wierze, także proszę nas słuchać. Przypomnę, że gościłam dr Elżbietę Wiater, dziennikarkę, historyka i teologa, panią Agnieszkę Barszcz, filozofa i informatyka, członka fraterni świętego Alberta, czyli świeckich dominikanów, i Konstantego Pilawę, członek zarządu klubu Jagiellońskiego, a także redaktor naczelny czasopisma Idei Presje. Za uwagę dziękuję już Anna Łoś. Życzę państwu dobrej niedzieli.